Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Paweł Pasierbek.
Trwają przygotowania do Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie. Wezmą w nim udział przedstawiciele 116 krajów, a dla papieża zaśpiewa Andrea Bocelli.
Młodzież Korei Południowej modliła się o pokój i zjednoczenie z północą. Zakończyły się Koreańskie Dni Młodzieży.
W dobie legalizacji eutanazji biskupi Kanady wskazują na konieczność rozwoju opieki paliatywnej.
Witamy 16 sierpnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Wiara karmi się pamięcią o tym, co zrobił Bóg w naszym życiu, przypomina papież Franciszek w swym dzisiejszym wpisie na Twitterze. Ojciec Święty kontynuuje swe watykańskie wakacje. Znacznie ograniczone są papieskie audiencje, a poranne msze w Domu Świętej Marty z udziałem wiernych wrócą dopiero we wrześniu. Wolny czas papież wykorzystuje między innymi na przygotowanie się do pielgrzymki do Irlandii na Światowe Spotkanie Rodzin, które rozpoczyna się w przyszłym tygodniu. Franciszek przybędzie do Dublina 25 sierpnia.
Andrea Bocelli zaśpiewa dla papieża na Światowym Spotkaniu Rodzin. Dla mnie to nie tylko zaszczyt, ale i zobowiązanie, bo chciałbym w swym występie zawrzeć prawdziwe przesłanie o rodzinie, mówi Radiu Watykańskiemu światowej sławy tenor.
Andrea Bocelli wskazuje, że koncert dla rodzin pochodzących z ponad 100 krajów będzie jego skromnym wkładem w to wydarzenie i chwilą refleksji na temat rodziny i małżeństwa. Przyznaje, że choć śpiewał już dla papieża, to odczuwa pewną tremę.
Przede wszystkim jestem zaszczycony tym, że będę śpiewał dla papieża i dla rodzin. Śpiewając dla Ojca Świętego doświadczam ludzkiej kruchości, którą zawsze się odczuwa podczas spotkania z tak charyzmatycznym człowiekiem jak Franciszek. Czuję też spoczywającą na mnie odpowiedzialność za to, by przesłanie, które wyśpiewam, było dobre. Jestem przekonany, że mój śpiew, głos, tak jak wszystkie talenty, jest darem Boga. Nie ma tu mojej najmniejszej zasługi, ponieważ wszystko to, co człowiek jest w stanie zrealizować w życiu, czyni właśnie poprzez dary i talenty, jakie otrzymał. Nie ma więc powodu do próżnej dumy. Trzeba jedynie dziękować Bogu i już święty Augustyn mawiał, że kto śpiewa, dwa razy się modli. Bardzo chciałbym wierzyć w te słowa, bo jeżeli są prawdziwe, to w moim życiu naprawdę wiele się modliłem.
Anna i Alberto Frizo, odpowiedzialni w ruchu Focolari za dzieło nowych rodzin, brali udział we wszystkich światowych spotkaniach rodzin, jakie odbyły się do tej pory. W tym roku udają się także do Dublina, aby tam dać świadectwo swojego życia małżeńskiego i rodzinnego.
W wywiadzie dla Radia Watykańskiego małżeństwo z Włoch zwróciło uwagę na największe zmiany, jakie zaszły w życiu rodzinnym w ostatnich 25 latach. Zaznaczyli, że dziś młodzi ludzie mają wielki problem z uwierzeniem w to, że wyłączna miłość do współmałżonka może być na zawsze. Wyzwaniem więc staje się takie ukazanie miłości, która jest wyjątkową częścią życia i tworzy źródło szczęścia.
Anna i Alberto Frizo podzielili się także swoimi spostrzeżeniami, które ich zdaniem warto przekazać młodym parom pragnącym zawrzeć związek małżeński.
Pamiętajcie, że miłość, którą poczuliście od pierwszego momentu zakochania, jest uczuciem, które ma swój niezwykły wymiar, jest wieczna. Jest to iskierka o najgłębszej wartości, która położy fundament pod całe wasze życie, także i wtedy, kiedy przyjdą burze, bo to jest miłość Boga. Tak więc oznacza to, że nie pobieracie się we dwoje, ale we troje, ponieważ Jezus będzie z wami.
Wyzwaniem jest to, aby nie ulec wpływom dominującej kultury, która ukazuje prymat uczuć lub indywidualnych praw, które przeważają nad drugim i nad wartością małżeństwa. Zauważyć, że wewnątrz, w obrazie małżeństwa jest zawarte to szczególne znamie szczęścia, które można realizować właśnie dlatego, że stanowi część ludzkiego przeznaczenia. Nie wiem, jak to powiedzieć, ludzkiego DNA.
Papież Franciszek pragnie umocnić lud mieszkający na tej ziemi i sam uczyć się od niego. Słowa te wypowiedział nuncjusz apostolski w krajach bałtyckich, przewodnicząc wczorajszym uroczystościom odpustowym w Agłonie.
Narodowe Sanktuarium Maryjne Łotwy już 14 sierpnia gościło tysiące pielgrzymów, zresztą nie tylko katolików. Tego dnia obchodzona jest uroczystość świętego Mejnarda, apostoła tego kraju. Wieczornej mszy przewodniczył arcybiskup Zbigniew Stankiewicz z Rygi, który w homilii nawiązał do stulecia niepodległości Łotwy. Zachęcał wiernych do odkrywania Bożej woli w życiu publicznym, oraz piętnował chciwość i egoizm, które szkodzą krajowi. Z kolei wczorajszej mszy odpustowej przewodniczył arcybiskup Pedro López Quintana. Nuncjusz apostolski na Łotwie mówił o znaczeniu zbliżającej się wizyty Ojca Świętego w krajach bałtyckich. Wskazał, że Franciszkowi bliskie są te kraje, które przeżywają trudności bądź znajdują się na różnego rodzaju peryferiach. Przypomniał także trudną drogę Łotwy od komunistycznego zniewolenia ku niepodległości. Tradycyjnie w uroczystościach w Agłonie wzięli udział przedstawiciele władz państwowych oraz innych wyznań. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Zakończyły się koreańskie dni młodzieży. Wzięło w nich udział ponad 2000 osób z wszystkich diecezji Korei Południowej. Mimo że katolicy są w naszym kraju mniejszością, nasza młodzież daje świadectwo żywej wiary i ogromnego zaangażowania w życie kościoła i społeczeństwa, podkreśla uczestniczący w spotkaniu biskup Lazaro Yu Heung-sing.
Wydarzenie to było okazją do przeprowadzenia swoistego rachunku sumienia z tego, co pozostało z pielgrzymki Ojca Świętego do tego kraju w 2014 roku, w czasie której Franciszek wziął udział w Azjatyckich Dniach Młodzieży. Cały czas pogłębiamy jego nauczanie, a także wprowadzamy w życie adhortację Gaudete et Exultate o tym, jak być świętym w naszej codzienności, podkreśla biskup Yu Heung-sik.
Pamięć o papieskiej wizycie jest wciąż bardzo żywa, a my zgłębiamy jego nauczanie także w wymiarze duchowym, by stawać się apostołami dla młodych Koreańczyków, także z północy. Franciszek zachęcał młodych, by odważnie głosili Ewangelię i budowali jedność między obu Koreami. Po wizycie papieża powstało Krajowe Centrum Młodzieży, łączące młodych z całej Azji. Wymieniają się swymi doświadczeniami, jak lepiej żyć Ewangelią. Jesteśmy mniejszością, ale młodzi są bardzo odważni. Widzę w nich nadzieję na jedność północy i południa. Są zaczynem, nową siłą.
W dobie zalegalizowanego wspomaganego samobójstwa i eutanazji opieka paliatywna musi pozostać jasno wyróżniona jako forma opieki, która zwraca uwagę na potrzeby i godność osoby aż do naturalnego końca jej życia. To oświadczenie Konferencji Episkopatu Kanady wpisujące się w dyskusję na temat ustawy o rozwijaniu struktur opieki paliatywnej w tym kraju.
Biskupi wskazują, że chrześcijańską postawą jest leczenie chorych, ofiarne służenie potrzebującym, bycie świadkami nienaruszalnej godności oraz bronienie ludzkiego życia na każdym jego etapie. Pomimo legalizacji eutanazji i wspomaganego samobójstwa, podkreślają hierarchowie, Kościół pozostaje zdecydowanie przeciwny tym praktykom. Wątpliwości w sprawie ustawy o legalizacji eutanazji w Kanadzie były podnoszone już przez niektórych prawników niedługo po jej zatwierdzeniu przez Senat w 2016 roku. Dziś niektóre z nich znów wypłynęły na powierzchnię po skandalu, jaki miał miejsce w jednym ze szpitali, gdzie nieuleczalnie choremu Rogerowi Foleyowi zamiast opieki domowej personel zaproponował wspomagane samobójstwo. Kanadyjscy biskupi wyraźnie podkreślają różnicę pomiędzy eutanazją a opieką paliatywną oraz jednoznacznie wskazują, że praktyki celowo kończące życie pacjenta nie mogą znaleźć się w nowych programach opieki paliatywnej. Jest to centralny punkt filozofii tego rodzaju opieki i to fundamentalne rozgraniczenie musi być utrzymane, wskazują hierarchowie.
Skrucha, poczucie winy, smutek i wstyd. To reakcja Kościoła na raport dotyczący nadużyć seksualnych w stanie Pensylwania w USA. Raport, zawierający 900 stron, dotyczy 6 z 8 diecezji leżących na tym terenie. Odnosi się do ostatnich 70 lat i opisuje tragedię 1000 ofiar. Przypuszcza się jednak, że liczba poszkodowanych może być większa.
Z raportu przygotowywanego przez 2 lata przez Wielką Ławę Przysięgłych stanu Pensylwania wyłania się smutny obraz, w którym oskarża się Kościół, że miał niemalże swój plan ukrywania nadużyć. Trzeba więc walczyć z tym przestępstwem, aby zagwarantować, by żadne dziecko nie padło ofiarą takich czynów, a żaden winny nie pozostał bezkarny, stwierdza diecezja Scranton. Na swej stronie internetowej opublikowała ona 70 nazwisk osób oskarżonych o takie czyny. Są wśród nich zarówno duchowni, jak i osoby świeckie. Zarówno raport, jak i wszystkie diecezje leżące na terenie Pensylwanii podkreślają, że w ostatnich latach zrobiono wiele dla większej przejrzystości i w celu położenia kresu takim praktykom. Będziemy nadal pokutować za popełnione grzechy w przeszłości i będziemy się modlić i wspierać ofiary nadużyć, wskazał biskup Ronald Gainer, ordynariusz Harrisburga.
Zakończyła się narodowa pielgrzymka Francuzów do Sanktuarium Maryjnego w Lourdes. Wzięło w niej udział około 10 tysięcy pielgrzymów, wśród których było około 800 chorych i niepełnosprawnych z całej Francji.
Motto przewodnie rozważań stanowiły słowa z Ewangelii świętego Jana: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Przyrównując Lourdes do Kany Galilejskiej, ojciec Vincent Cabanac, dyrektor pielgrzymki, powiedział: co nam proponuje niepokalana poprzez znak zawsze żywy i trwały, kiedy zjawia się w grocie? Przyjdźcie, napijcie się ze źródła i obmyjcie. To źródło obficie zaspokaja nasz głód, nasze oczekiwania. Ono oczyszcza nasze ciała i serca. Program pielgrzymki wypełniony był wspólnymi nabożeństwami i konferencjami, w czasie których zastanawiano się m.in. nad problemami związanymi z dialogiem islamu i chrześcijaństwa, a także nad tym, czy można przyjąć wszystkich uchodźców i emigrantów. W niedzielę wieczorem odbyło się czuwanie młodzieży, a we wtorek celebrowano sakramenty pokuty i chorych. Kulminacją sześciodniowej pielgrzymki była Eucharystia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i popołudniowa procesja z Najświętszym Sakramentem, której towarzyszyła modlitwa w intencji Francji i całego świata. Pielgrzymkę zakończono poranną mszą świętą dziękczynną w grocie Masabielskiej. Dla Radia Watykańskiego z Paryża ksiądz Marek Gubernat, misjonarz Świętej Rodziny.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się w Krakowie zaprezentowano wczoraj plenerowe widowisko multimedialne Święty z Wadowic, Jan Paweł II. Zwieńczyło ono kolejną krakowską noc Krakowia Sakra. Jak podkreślił Paweł Mierniczak, prezes Fundacji Pełni Kultury, która jest inicjatorem produkcji, spektakl ma przybliżać świętość Jana Pawła II.
Chcemy pokazać jego drogę do świętości, to, że z jednej strony był takim człowiekiem jak my, ale z drugiej strony to, że właśnie ta świętość w ciągu życia od niego emanowała. Niektórzy już to wiedzieli za życia. W momencie śmierci, jak wiemy, tłum na placu świętego Piotra skandował Santo Subito. I od tego momentu zaczynamy spektakl.
Na scenie pojawiło się niemal 70 artystów, którzy wykonywali utwory muzyczne o tematyce związanej z nauczaniem Jana Pawła II i prezentowali sceny opowiadające o życiu świętego papieża. Jedni zakończyli swoją wędrówkę na Jasną Górę, inni są dopiero w drodze. Z Warszawy wyruszyła dziś praska pielgrzymka piesza pomocników Maryi Matki Kościoła. Wędrówkę rozpoczęła msza święta w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Stołecznym Kamionku. W homilii biskup Romuald Kamiński powiedział, że pielgrzymka skłania otoczenie do refleksji nad istotą ludzkiego życia.
Niejedna osoba, kiedy będzie widziała wasz trud pielgrzymi, zapyta. Może nie wprost, ale gdzieś tam to pytanie w jego wnętrzu powstanie. Jedno rzeczywiście bardzo poważne, inne złośliwe. Może ktoś nawet przez jakiś czas będzie obojętny. Ale w istocie rzeczy to wasze pielgrzymowanie nie pozostanie jednak obojętne.
Na Jasną Górę pątnicy dotrą 25 sierpnia, na przypadającą dzień później uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.